Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witam wszystkich widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. I zapraszam jak co miesiąc, ponieważ minął nam kolejny miesiąc, zapraszam jak co miesiąc na spotkanie z naszym gościem, którym jest pan profesor doktor habilitowany Jerzy Robert Nowak. Panie profesorze, witam gorąco, szczęść Boże.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Minął kolejny miesiąc i on przyniósł nam kolejne bardzo ważne wydarzenia, nad którymi dzisiaj się zatrzymamy. To w takim...
Pod każdym względem jest gorące lato. Nie tylko na dworze te straszne, męczące upały, ale także właściwie obfitujące niesamowicie mocno wydarzenia, życie polityczne. Zresztą zarówno w kraju, jak i za granicą. No, sytuacja dramatyczna Libanie. Na Bliskim Wschodzie, Liban. Ale w Polsce zacznijmy od tego, że jednak doszło do zmiany premiera, ale przy tym od razu najnowsze właściwie informacje warto przypomnieć, że przy takiej ogromnej nagonce medialnej na rządy koalicji PiS-u, Samoobrony i LPR-u, ileż to było ataków na Kaczyńskich i rzecz o to niesamowita i szokująca. Otóż okazuje się, że Polacy już przyzwyczaili się do tego, że nie należy się nabierać na kłamstwa i nagle Rzeczpospolita podaje najnowszy szantaż z 26 lipca. Po raz pierwszy od miesięcy PiS wygrywa z Platformą. SLD jest poza parlamentem. Tylko 4% dla SLD, a już mówiono o kilkunastu procentach dla postkomunistów i tak dalej. Ta buta Kalisza, Napieralskiego i innych właśnie zdawało się, że...
No i Olejniczaka, prawda?
Olejniczaka, oczywiście. Tak, że Senyszyn, tak, że są no. Tak pewni siebie, a tu właśnie 4%, no oby to się utrzymało, szło w tym kierunku. Samo czytam z 27 lipca. PiS wyprzedza Platformę, notowania PO najniższe od stycznia, łączne poparcie dla partii koalicyjnych najwyższe. A więc nie pomogły te wszystkie tak niesamowite ataki. Teraz oczy, jedna z najważniejszych spraw to właśnie nowy premier Jarosław Kaczyński, odejście premiera Marcinkiewicza. Dlaczego odszedł premier Marcinkiewicz, tak ogromnie popularny, mając bardzo aktywny, prawdziwe przeciwstawienie, no już skrajnego lesera, można powiedzieć, premiera Belki, ostatniego premiera postkomunistycznego. Marcinkiewicz tak bardzo dający się lubić, spotykający się z tak wielu środowiskami. No, myślę, że głównym problemem było to, że powstał nowy rząd koalicyjny, w którym znaleźli się przywódcy dwóch innych partii i w tym kontekście jednak była potrzeba, żeby znalazł się ktoś mający taką pozycję też właśnie w PiS-ie i tu właśnie Jarosław Kaczyński. Poza tym jednak wygląda na to, że po prostu Marcinkiewicz jako liberał gospodarczy w mierze był jednak bardziej dobry na czas, kiedy liczono ciągle, że dogada się z Platformą, a jednak kiedy ta koalicja z Platformą nie wyszła, zresztą myślę, że dobrze się stało, biorąc, bo patrząc na to, co wyrabia Platforma, do jakiego stopnia jest gotowa do działania wbrew interesom Polski, kiedy powstała inna koalicja, to jakoś różnie to wychodziło u niego, a przede wszystkim niektóre decyzje, wiele decyzji personalnych budziło wątpliwości. Tu był świetny tekst, bardzo odsyłam, w naszym dzienniku 13 lipca, pani Małgorzaty Gos, dlaczego Marcinkiewicz musiał odejść i właśnie, otóż premier nigdy nie zmienił poglądów na gospodarkę. Zawsze uchodził na prawicy za gospodarczego liberała. Przede wszystkim zgubiła go naiwna miłość do liberalnej opozycji. Miłość zdradzona. Epizod z Tuskiem, który publicznie ujawnił tajemnicę poufnej rozmowy z premierem. No i cała seria takich niejasnych posunięć. Dlaczego? Za mało zdecydowania. Dlaczego były prezes Cezary Stypułkowski wydelegowany przez prezydenta Kwaśniewskiego, aby dokończyć prywatyzację PZU na rzecz Eureko, piastował swoje stanowisko niemal do ostatnich dni rządu? Dlaczego na przełomie roku uzyskał od premiera gwarancję zaufania? Dlaczego rząd patrzył spokojnie na przymiarki do stworzenia holdingu PZU, co groziło utratą przez Skarb Państwa kontroli nad tą strategiczną spółką? Dlaczego w kierownictwie spółki do końca zasiadali ludzie związani z Balcerowiczem i PO, na przykład Stefan Kawalec? Te inne pytania pozostają na razie bez odpowiedzi. Ja myślę, że tu jest jakiś problem w tym Marenkiewiczu. Prawda, bardzo dobry człowiek, ale czasem za łagodny. W świecie, w którym jest ogromnie ostra walka w polskim świecie politycznym i kiedy rzeczywiście trzeba zdecydowanie rozbijać ten niebezpieczny, przestępczy układ polityków, biznesu itd. I tu nadmierne kompromisy mogą być niepotrzebne. Ja już mówiłem w czasie naszej poprzedniej audycji miesiąc temu, zdumiewałem się nominacji na ministra finansów Pawła Wojciechowskiego, który był doradcą Unii Wolności, wtedy Unii Demokratycznej, a potem między innymi ministra postkomunistycznego Kaczmarka, zresztą osoby bardzo nieciekawej. Wiemy, że który był szefem warszawskiej filii najpierw u takiego spekulanta i złodzieja Bogatina, którego wydano Amerykanom, bo był ściganym listem gończym. No więc wzięcie akurat na ministra finansów, jak się okazało, bez konsultacji specjalnej z kierownictwem PiS-u tego właśnie Wojciechowskiego, było absolutnym nieporozumieniem. Od razu to wyłapało wprost i inne, człowiek Kaczmarka. No było to po prostu dziwne. Ja osobiście też strasznie ubolewałem, że premier nie podjął na to, co część z nas bardzo mocno akcentowała, ja może najczęściej, potrzebę bilansu otwarcia. To bardzo źle się stało, że to zostało zawalone. Tego, co przejęto po rządach komunistycznych, strasznego stanu gospodarki Polski, stanu, o którym mówił właśnie w swoim expose, warto być Polakiem, nowy premier Jarosław Kaczyński. Mamy dzisiaj najniższy w Europie dochód narodowy. Mamy spadającą ludność, znaczy spadający przyrost naturalny. Mamy coraz mniej obywateli. Mamy coraz bardziej negatywny bilans imigracyjny. Mamy bardzo niską innowacyjność. Mamy brak mieszkań. Mamy za to niestety bardzo wysokie bezrobocie. Mamy bardzo słabą infrastrukturę, słabe drogi. Trzeba zapytać, czy to wszystko wynikiem jakichś fatum, które wisi nad naszym krajem. Otóż nie. Te przyczyny, Wysoka Izbo, tkwią w naszych błędach. Te przyczyny tkwią w dominacji różnych niedobrych interesów grupowych, które wywierały wpływ na polską politykę w wszystkich dziedzinach. No cóż, Radio Maryja i Telewizja Trwam od lat alarmowały w tych sprawach. Oskarżano nas o nadmierny pesymizm, o określenie takiego ponurego bilansu, a fakty są faktami. Ta ucieczka 2 milionów młodych osób przeważnie, która wyjechała w ciągu ostatnich 2 lat, jest czymś ogromnie niepokojącym i właśnie dobrze, że nowy premier zwraca na to uwagę, ale myślę, że zabrakło bardzo tego prawdziwego bilansu otwarcia. Na pewno słuchaczki i słuchacze pamiętają, jak dzwoniłem do audycji w Radiu Maryja, gdy był premier Marcinkiewicz i upomniałem się o to, to on powiedział, a tak robimy, taki bilans tu robi nam Instytut Ekonomiczny Sadowskiego. No akurat bardzo liberalny instytut. Potem była polemika w naszym dzienniku, wskazanie na ogromną powierzchowność tego, co zrobiono. To było takie, pamiętam, profesor Kurowski i inni zwrócili na to uwagę, ale mówię, to było zaprzepaszczenie i bardzo wielki błąd, bo mówię, to, że nie zrobiono tego bilansu otwarcia od razu na początku rządów pisowskich, to może być potem argumentem dla różnych sił postkomunistycznych, liberalnych z opozycji, które będą rzucać winę za ten stan, na który złożyło się wiele, wiele lat działań i zaniechań tych dotychczasowych rządów postkomunistycznych i liberalnych, i Unii Wolności, i Unii Demokratycznej, i SLD, i trzeba to było pokazać. No to był na przykład jeden z błędów. Inna kwestia. te decyzje personalne, no tu krytykowaliśmy w Radio Maryja niejednokrotnie doradcę, głównego doradcę od spraw polityki zagranicznej, premiera Marcinkiewicza, pana Szlepfa, który między innymi wsławił się ohydnymi wręcz atakami na Jana Kobylańskiego, Polaka, patriotę, tak zasłużonego dla Polski i Polonii w Ameryce Południowej. No na szczęście w końcu Szlepf odszedł, choć nie od razu nawet, no, tylko były już takie naciski widać na premiera, kiedy już Szlepf skompromitował się tym, że publicznie, bez konsultacji z premierem, więc szefem rządu, z kimkolwiek we władzach, publicznie wypowiedział się za tym, żebyśmy włączyli się do gazociągu niemiecko-rosyjskiego na dnie Bałtyku, który tak przecież nie godzi w nasze interesy. I to powiedział, wystąpił z taką wypowiedzią nie jakiś nowicjusz, a dyplomata po szeregu latach doświadczeń dyplomatycznych. No dobrze, Szlepfa usunięto. Ale z kolei inna rzecz, która też wywoływała zdziwienie, to jeśli chodzi o premiera Marcinkiewicza. To właśnie te słabości, chociaż tu mówił, wyszedł z programem przecież patriotyzm jutra i tak dalej, ale właśnie w tych pewnych sprawach troski, obronę obrazu polskości, walkę z antypolonizmem, jakby bardzo zaniedbał te sprawy, płacimy za to też, a są one zaniedbane od wielu lat. I na przykład była zdumiewająca jego reakcja na list pana Marka Edelmana, atakujący Radio Maryja i to atakujący w sposób no wprost niewiarygodny, takiego jakiegoś cenzora z najgorszych lat, zamknąć to radio i tak dalej. Bardzo dobrze wtedy wystąpił pan Jarosław Kaczyński, prezes PiS-u, który ogromnie mocno sprzeciwił się atakom na Radio Maryja. A cóż odpowiedział premier? I tu właśnie było jednak no, fatalny błąd. Właściwie wyraził pełną zgodność z listem Edelmana. Nie ustosunkował się nawet do takiej sprawy jak ta właśnie zdumiewająca, absurdalna żądanie zamknięcia Radia Maryja, ale poparł krytykę felietonu Michalkiewicza, czyli wymienił go z nazwiska, a potem okazało się, powiedział w wywiadzie dla Olejnik i Kublik z Gazety Wyborczej, w udzielonym Gazecie Wyborczej, że nie czytał felietonu Michalkiewicza. No tak nie można. Premier był bardzo zaganiany, muszę być, bardzo wiele aktywny robi to, ale to nie znaczy, że ma zabierać głos w sprawach, na których nie zna dokładnie, albo któremu podszepnęli źli doradcy, bo ja podejrzewam.
No i dodajmy tutaj, panie profesorze, że pan Marek Edelman niestety w tym swoim liście dopuścił się ogromnie krzywdzącej tutaj porównania, bo porównał Radio Maryja do hitlerowskiej propagandowej gazety Stürmer. No to było, to jest coś szalenie oburzającego i obojętnie, powiedzmy, jaki tutaj autorytet stoi za panem Markiem Edelmanem, czy jaki jest mu przypisywany, no co do takich chwytów, no nie godzi się, żeby czegoś takie używać po prostu, publicznej debacie.
Bycie autorytetem nie oznacza, że ktoś jest, czy mając zasługi bardzo duże z czasu wojny, był wtedy walki w getcie, chociaż znów przypominam, że on walczył w tej lewicowej, marksistowskiej organizacji w Żobie, a była druga, której jest przemilczana, Żydowski Związek Wojskowy,
bohaterska, większa
i właśnie oni wyginęli do końca, bardzo bohatersko walczą. Oni wznieśli flagę i żydowską, i polską, biało-czerwoną na bonifraterskiej. Ale właśnie Edelman jest to w ogóle dość szczególna ewolucja, muszę powiedzieć, w przypadku Edelmana. Bo w latach 70. jeszcze występował niejednokrotnie, pamiętam chyba w tekście Guardian, brytyjskiego dziennika, paru innych, Financial Times chyba, przeciwko uogólnieniom w latach 70. i 80. przeciw Polsce jakimś takim kłamliwym. Natomiast niestety w latach 90. sam dokonywał takich ogólnień, także na temat Kościoła katolickiego. Ja na przykład krytykowałem bardzo ostro w niedzieli jego tekst, w którym Edelman pisał, że rzekomo księża, też stwierdzał, że księża niektórzy dopuszczali się wydania Żydów na śmierć, łamiąc tajemnicę spowiedzi. Dla mnie byłoby coś, gdyby zdarzył się jeden taki przypadek, to wiemy dobrze, ojcze, że to jest coś absolutnie no, wyjątkowego, niedopuszczalnego. Niech poda jeden przypadek takiego księdza. Nie można takich rzeczy wymyślać. To jest dla mnie bardzo wielu duchownych poświęcało się, ryzykowało życiem. O tym zresztą jeszcze, do tego jeszcze powrócimy. Ale właśnie znów mam, jeśli chodzi o Edelmana, może jak już zaczęliśmy o tym mówić, to właśnie niedawno czytam forum, przedruk jego tekstu Le Nouvel Observateur. To jest katastrofa, że prawica doszła do władzy, mówi Edelman. Czy może ona się przy niej utrzymać? Nie sądzę. To będzie zależeć od postawy innych krajów. Jeżeli nie będzie nacisków z zewnątrz, to koalicja utrzyma się tak długo. Unia powinna ruszyć pośladki. Dlaczego zrobiono tyle chaosu o Austrię Haidera, tak mało Polskę Giertycha i Leppera? Nie można przemilczeć nienawiści. Europa musi pomóc Polsce, aby to się skończyło. Dla Unii ważne jest zwalczanie ruchów wstecznych, nacjonalistycznych. W przeciwnym razie wszystko może pójść bardzo szybko. To jest zaraźliwe. To takie apelowanie w tekście kierowanym na zagranicę przeciwko polskiemu rządowi, przeciwko temu, co dzieje się w Polsce, no jest czymś dla mnie wyjątkowo niedopuszczalnym, jest takim donosem na Polskę za granicę, a tych donosów ostatnio było sporo, o tym będziemy mówić. Natomiast wracając jeszcze do tych spraw, najważniejszych zadań, które stoją przed nowym premierem, ja osobiście uważam, zresztą mówił o tym i premier Kaczyński, że najważniejsza jest kwestia takiej walki z bezrobociem, takiego przyspieszenia rozwoju gospodarczego, aby zapewnić jak najszybsze zatrzymanie tej tak niebezpiecznej dla polskiej migracji. Zgadzam się z tymi, którzy, no tak jak w fakcie piszą, zatrzymać Polaków w kraju jako najważniejsza sprawa, że wyjeżdża tak wielu fachowców, zdesperowani muszą poruszać swój kraj w pogoni za chlebem. Tu czytam Grzegorza Jankowskiego, redaktora Naczelnego Faktu. Powstrzymanie tej fali emigracji zarobkowej to najważniejszy sprawdzian stojący przed premierem Kaczyńskim. Ten szansę może dać tylko szybka poprawa sytuacji ekonomicznej kraju. Koniec podziału na Polskę i bez zmniejszenia bezrobocia, wzrost zarobku. Mówię o tym, że nawet w takich gazetach jak Fakt to się akcentuje, a oczywiście w naszych pismach patriotycznych, no w dzienniku znakomity tekst Fachowcy odpływają Macieja Winnickiego, bardzo alarmujący. Z kolei w gazecie Dziennik Polacy rozchwytywani. W Europie brakuje rąk do pracy i nadzieją pozostają pracownicy nad Wisły. Ale dlaczego tak późno zwrócono uwagę na te niebezpieczeństwa, jakie grożą w związku z ubytkiem tak wielkiej ilości fachowców, głównie młodych i wykształconych, których przecież studia tyle wydano. I teraz myślę, że winne są też niektóre gazety, tygodniki, od Gazety Wyborczej po Politykę, które właściwie Newsweek zachęcały praktycznie do wyjazdu ciągle.
No, jakie przecież panie profesorze, to było całe motto, cała osnowa tej propagandy przed wcieleniem Polski do Unii Europejskiej. Wejdźmy do Unii, będziemy tam mieli pracę, będziemy mogli jeździć do pracy, będziemy zarabiać, będziemy bogatsi, będzie nam się lepiej żyło.
Że jaka część tych ludzi w ogóle nie wróci, jaki jest cios, ten drenaż mózgu, a na potwierdzenie tego, to nawet do Gazety Wyborczej, ta Wyborcza o dziwo wydrukowała ten tekst 4 lipca, list. Marzy mi się przystanek Polsce. W Gazecie Wyborczej toczy się dyskusja o emigracji. Zgadzam się z tezą artykułu Waldemara Kuczyńskiego, że gazeta podgrzewa gorączkę wyjazdową. Proste porównanie. Wielki cykl o sukcesach Polaków na Zachodzie, w środku gazety, i mój biznes na ostatnich stronach. Zmasowana informacja o tym, jak dobrze udaje się zarabiać w innych krajach i cedzone od czasu do czasu informacje o sukcesach przedsiębiorczych ludzi w Polsce. No więc czyich interesów broni właśnie Gazeta Wyborcza? Dla kogo działa swoimi artykułami w taki sposób? Dzisiejsza Rzeczpospolita daje też taki mocno alarmujący tekst. Cyfry Małgorzaty Wołczyk. Cyfry podpowiadają, że jeśli utrzyma się tempo ewakuacji rodaków, to za kilkadziesiąt lat pozostanie nas mała garstka, którą państwo wreszcie otoczy najwyższą troską i marzoną kontrolą. Pozostanie nas mała garstka. Jednym z największych problemów w Polski dzisiaj, to jest to, że te najistotniejsze sprawy, najważniejsze, dalej są poruszane w zbyt małej ilości mediów, no w najczęściej właśnie w Radio Maryja, w telewizji TVN, w naszym dzienniku, a w zbyt wielkiej części mediów, to wpływowych, są pomijane. I to na przykład nie tylko tam Wyborcza, Rzeczpospolita, ale na przykład media elektroniczne, tak ważne, telewizje, i to nie tylko komercyjne. Mamy już półtora miesiąca chyba zmiany prezesa telewizji. I niestety po przyjściu pana Wilsztajna ja miałem dużo więcej nadziei, chociaż bez względu na to, co mówił, co pisał o antykomunizmie, zresztą bardzo krytycznie też o Gazecie Wyborczej, ale jakoś te zmiany idą bardzo powoli i ślamazarnie. Ja tu myślę, że to, co w naszym dzienniku pisał ksiądz profesor Czesław Bartnik, alarmując w bardzo wielu sprawach, ale jako pierwszą, na przykład 8 lipca podjął w tekście "A jednak się niecierpliwiby", napisał: "Oto niepokoi nas nadal stan mediów publicznych, ale i tych prywatnych, ciągle dywersyjnych w stosunku do godnej i wolnej Polski. W telewizji występują prawie ci sami ludzie, co i dawniej, realizują te same programy liberalistyczne, kosmopolityczne, czasami nihilistyczne i antykatolickie". No i właśnie dzisiaj mamy kolejny tekst, świetny tekst księdza profesora Bartnika, "Zakłamanie jako zasada życia". I tutaj wprost, otwarcie, ksiądz profesor Bartnik mówi: w Polsce po ostatnich wyborach mieliśmy nadzieję, że telewizja publiczna będzie mówić samą prawdę. Tymczasem ona nadal w dziedzinach polityki, kultury i życia obywateli mówi więcej nieprawdy niż prawdy. Ba, niemal niesłabną ataki na rząd i koalicje reprezentujące wolę narodu polskiego. Prezes TVP, mówiąc szczerze, zawiódł nas. Chyba że nic nie może, to niech to powie publicznie. Programowo zapewne chce być apartyjny i obiektywny, tylko że chyba założył taki system medialny, według którego obiektywność to nie polskość, a może nawet antypolskość. Obiektywność to uleganie systemom liberalnym, postkomunistycznym, syjonistycznym, neutralnym, rzekomo religijnie. No i tu jest to jakaś sprawa. Ja rozmawiałam z wieloma osobami w ostatnich tygodniach. No i jest bardzo duże rozgoryczenie. Wiele oczekiwano właśnie od tej zmiany Wilsztajna w telewizji publicznej, no późniejszej zmiany Czabańskiego w radio, a to wszystko idzie tak jakoś ogromnie powoli i dalej widzimy te programy ważne wysyłane na schyłkę po północy, albo blokowane. Właśnie czytałem w artykule "W najwyższym czasie" Toniego Zambrowskiego, "Cenzura pogromu", że była szansa pokazania w związku z rocznicą Kielc dwóch ważnych filmów leżących od lat na półkach, "Henio" i "Pogrom", które odbiegały od dotychczasowych tak często lansowanych fałszów o tym, że była to antysemicka akcja, pokazywały, że była to prowokacja komunistyczna. No właśnie zeznania tego Henia, młodego chłopaka porwanego. No i telewizja publiczna znów tego nie dała. A sposób, w jaki, no o ile pamiętam, jeśli chodzi o pielgrzymkę Radia Maryja 8 lipca, takie pominięcie, takie skrawe uroczystości z udziałem kilkuset tysięcy osób, nie mówiąc o wspaniałych wystąpieniach, począwszy od arcybiskupa Głodzia, to przecież w tłumie reagowałem tak, i tak właśnie i słuchałem tych reakcji tłumów. No ksiądz ojcze też pamięta kilkadziesiąt razy oklaski, które przerywały w tym momencie coś niespodziewanego, ten hymn Polski, no było to niesamowite wzruszenie. I to wszystko zostało pominięte. I jeszcze jedna sprawa. W naszym dzienniku z 15-16 lipca był szczególnie godny uwagi wywiad z profesorem Bogusławem Wolniewiczem. To nie jest czas gabinetowej polityki przeprowadzony przez Małgorzatę Goc i Julię Jaskulską. I profesor Wolniewicz opowiadał się tam za dużo bardziej zdecydowanymi działaniami na rzecz prawdziwego ruchu społecznego, na rzecz prawdziwego przełomu. Ubolewał, że PiS nie poparł propozycji zainicjowania jak najszerszego ruchu w Polsce. No ja za tym się niejednokrotnie wypowiadałem, miałem zresztą poparcie wielu osób i szkoda, bo widać, jak wiele jest przeszkód. Sam Kaczyński, premier Kaczyński już jako premier w jednym z wywiadów mówił, że nie można wykluczyć nawet i porażki przy takich siłach przeciwnych. No to trzeba sięgnąć po wszystkie możliwości pozyskania poparcia społecznego dla tego, co się dzieje. Dalsza rzecz, ta istota była w tym wywiadzie, że profesor Wolniewicz krytykował ograniczanie się do gabinetowej polityki i bardzo ostro atakował przejawy nowej targowicy. Oskarżał część inteligencji o wspieranie antypolonizmu w kraju i o donosy na Polskę za granicę. I właśnie kiedy to się wszystko dzieje? Tu chciałbym dzisiaj powiedzieć o tym, o czym dzisiaj pisałem też w naszym dzienniku, w tekście, który rozpoczyna cykl kilkuodcinkowy, będzie w przyszłym tygodniu, Nowe fałsze Grossa. Chodzi o nową książkę Grossa, Strach, która firm Antisemityzm in Poland after Auschwitz, antysemityzm w Polsce po Auschwitz. Jest to książka niesamowicie, powiedzmy, łobuzerska, wręcz podła. Tak, używam takich określeń w zafałszowaniu obrazu Polski, obrazu Polaków. Antoni Zambrowski niedawno dał wywiad w Gazecie Polskiej z 19 lipca pod znamiennym tytułem Łże jak Gross. Że już kilka lat temu w niektórych środowiskach upowszechniło się powiedzenie o Grossie. Akurat Zambrowski zna Grossa jak zły grosz, można powiedzieć, bo ponieważ był skazany na 3 lata więzienia po marcu 1968 roku i wtedy spędził te 3 lata w więzieniu i właśnie Gross był tym, który sypał na niego, dlatego między nimi na niego, na wiele osób, od sypania kolegów na donosy, do donosu na Polaków. Teraz przypomina to wszystko Zambrowski, między innymi w artykule Cenzura pogromu w najwyższym czasie pisał, to polecam, numer z 15 lipca. Jan Tomasz Gross był w 1968 roku więźniem marcowym, załamał się w śledztwie i obciążył swych kolegów. Czytałem jego zeznania w materiałach własnego śledztwa i pamiętam obrzydliwości, jakie ze strachu opowiadał przesłuchującym go oficerom SB. Dziś odreagowuje swe frustracje, obciążając odpowiedzialnością za ówczesny komunistyczny antysemityzm Bogu ducha winny naród polski. I teraz może powiedzmy więcej o tej książce. Ja już o niej zacząłem pisać bezpośrednio w dzisiejszym naszym dzienniku. Dlaczego jest ona taka nikczemna? Na czym polega istota tego? No więc, bo Gross przedstawia, że Polacy mordowali Żydów dlatego, aby zatrzeć pamięć o grabieżach, jakie dokonali na Żydach w czasie wojny i przedstawia cały czas Polaków dla amerykańskich czytelników, których 99% nie ma pojęcia, co działo się w Europie Środkowej, przedstawia w swojej książce ponad 300-stronicowej Polaków jako naród krwiożerczy, grabieżcy i znów, amerykańscy czytelnicy dowiedzą się z tej książki. Poznają taki stereotyp lansowany przez Grossa o polskich katach i niewinnych ofiarach żydowskich, Polakach bezwzględnie mordujących Żydów w kolaboracji z nazistami, aby zagarnąć ich majątek, a potem po wojnie mordujących Żydów też, aby ich uniemożliwić odbiór majątku, a tych, których nie zamordują, skłonić do ucieczki z Polski. I tutaj znów, co jest takie ogromnie znamienne, w ponad 300-stronicowej książce, podkreślam, publikowanej w Stanach Zjednoczonych, w których nie ma zupełnie wiedzy prawie o tym, co działo się w czasie wojny. Czytamy bardzo wiele o tym, różnych opisów drastycznych, o tym, jak Polacy mordowali Żydów, różne historie czasami zupełnie niewiarygodne i stworzony jest obraz katów, Polaków jako katów, a nie ma ani zdania opisu, jak Polacy byli mordowani w tamtym czasie, że Polacy byli obok Żydów ofiarami, że ginęli. On ograniczył się właściwie na pierwszych stronach książki do dwóch zdań, dosłownie dwóch zdań, znających, że zginęło paruset tysięcy Polaków w Powstaniu Warszawskim, i jednego zdania zafałszowującego skądinąd straty wojenne Polski, bo podaje tam, że zginęło ponad 3 miliony Żydów, a Polaków od 1,5 miliona do 2 milionów. Tu zginęło ponad 3 miliony też Polaków. A potem nie ma nigdzie, po tej 11 stronie, przez 300 czymś stron, nie ma ani słowa o tym, jak Polaków likwidowano, jak Polacy byli mordowani pierw już w Oświęcimiu, że Auschwitz powstał jako obóz najpierw dla Polaków. Nie ma o innych kaźniach, tam Pawiak, Jaszucha i tak dalej. Nie ma o mordowaniu tak wielkiej ilości polskiej inteligencji. I o tych planach, żeby wymordować też miliony Polaków. On pisze, że Żydów miano eksterminować, a Polakom ma przewidziana rola niewolników. No nie tylko.
No, ale to jest właśnie pytanie, panie profesorze, bo pan Jan Tomasz Gross jest przedstawiany przez niektóre środowiska, właśnie chociażby Gazety Wyborczej, jako
i Tygodnika Powszechnego,
prawda, jako historyk, specjalista, ale z tego, co pan tutaj mówi, relacjonując tę książkę, ja tej książki pana Grossa jeszcze nie czytałem, ale no, wychodzi choćby na to, że pan Gross albo nie zna, albo świadomie pomija tak podstawowy dokument, jak chodzi o badania nad zbrodniami niemieckimi w Polsce, jak chociażby pamiętnik, dziennik Hansa Franka. Tam przecież to wszystko jest opisane, te akcje AB, ten zamiar zniszczenia Polaków, chociaż najpierw doszło do takiej ewolucji, że prawda, postanowiono pozostawić jako siłę roboczą i wywożono masowo na roboty do Rzeszy. To kilka milionów Polaków pojechało wtedy do Rzeszy przymusowo. No i mam wrażenie, że pan profesor Jan Tomasz Gross, no niestety tutaj te fakty chyba celowo zataja, bo nie posądzam go o nieznajomość tego typu dokumentów.
Doskonale zna fakty, zresztą czasem sam kiedyś wspominał o tym. Teraz po prostu je pomija, bo główny cel tej książki to jest to, o czym pisał profesor Norman Finkelstein już w przedsiębiorstwie Holokaust kilka lat temu w związku z jednym rozdziałem Sąsiadów, że to ma być oręż przedsiębiorstwa Holokaust w wymuszaniu wielkich roszczeń materialnych na Polakach. A chodzi według profesora Finkelsteina o 65 miliardów dolarów. No, niebagatelna suma. I teraz, jak się przedstawi Amerykanom i wpływowej części opinii publicznej Polaków tylko jako katów i grabieżców, jak się pominie dokładnie te wszystkie sprawy o cierpieniu, o martyrologii Polski, o tym właśnie między innymi, że tak wielką część inteligencji wymordowano, że zginęło te ponad 3 miliony Polaków i dalej, jak się przedstawia, tak jak gros Polaków, jako grabieżców mienia żydowskiego, i ja znów dzisiaj pisze w naszym dzienniku, cytując tekst na Teresy Prekerowej z książki Najnowsze dzieje Żydów w Polsce. To historyk bardzo dobrym aparatem naukowym, warsztatem naukowym, związany z Żydowskim Instytutem Historycznym, która ogromnie krytycznie podchodziła do różnych spraw, ale właśnie Prekerowa przypominała, że Niemcy grabili i Żydów, i Polaków. I że główną grabież mienia żydowskiego dokonali Niemcy. I że także zagrabili wszystkie większe polskie przedsiębiorstwa. Polski majątek państwowy. Że zagrabili dużą część majątku kościelnego. I pisze, wbrew twierdzeniu Grossa o tym, jak to miliony Polaków rzekomo współuczestniczyły przy pomocy nazistów w grabieniu imienia niemieckiego, że tylko niewielka część ludności polskiej w tym uczestniczyła. Poza tym pisze, tu jest czego u Grossa brak. Znów w książce przeznaczonej dla Amerykanów, której właściwie podstawowa część opisuje, jak to Polacy grabili Żydów. Otóż brak jakiejkolwiek informacji, że w czasie wojny została zniszczona bardzo wielka część polskiego majątku narodowego albo zagrabiona przez Niemców, zniszczona lub zagrabiona wielka część przemysłu, wielka część skarbów kultury, sztuki i tak dalej. No jak ktoś pomija świadomie te rzeczy. Teraz, jak atakuje Polaków, twierdząc, że rzekomo tylko mała mniejszość Tiny Minority pomagała Żydom, w innej książce właśnie przypomnę tytuł dekada napisał kilka lat temu, że drobna garstka Polaków pomagała Żydom. Otóż według Jana Żaryna, chociażby w książce Wokół pogromu Kieleckiego, której w książce Jana Żaryna, pamiętam, jednego z najbardziej znanych historyków, który ponad, teraz jest, został dyrektorem w IPN-ie i jest naprawdę bardzo dobrym znawcą tamtej epoki, jest historykiem, nie socjologiem jak Gross, podaje się informacje, że do około miliona Polaków pomagało Żydom. Co to oznacza? Ratowało Żydów. Do około miliona Polaków było zaangażowane w pomoc Żydom. Przecież za tą pomoc groziła w każdym przypadku jednostkowym kara śmierci. I nie tylko zresztą najczęściej dla tego, który pomagał, ale także dla jego rodziny, dla żony, dzieci i tak dalej. I znów u Grossa nie znajdziemy ani zdania informacji o tym, że za pomoc dla Żydów w czasie wojny groziła w Polsce jako jedynym kraju europejskim kara śmierci. No dość znamienne pominięcie, a wykazujące takiego stopnia.
No ale też, panie profesorze, dodajmy do tego, że no jakkolwiek ten ponad milion polskich obywateli pomagających Żydom, mimo że sami także ci polscy obywatele byli prześladowani, ale dodajmy jeszcze do tego przecież, że to nie tylko jest ta dobra wola Polaków, którzy tę pomoc świadczyli, ale to jest także pewna świadoma polityka, na ile też ją można było wykonywać pod okupacją, polityka struktur państwowych, podziemnych. Przecież znamy meldunki Polskiego Państwa Podziemnego, znamy także wyroki podziemnych sądów na Kapusiów, na
szpalcowników, tak, na szpalcowników. No i pomoc na organizację Żegota, która jest tam bardzo tylko zdawkowo wspomniana, ale w ogóle Gross pominął milczeniem jakiekolwiek nazwiska z Polaków zasłużonych w tą naprawdę wielką pomoc Żydom, no między innymi Ireny Sendler, o której mówi się, że uratowała kilka tysięcy Żydów, Sławika, o którym niedawno ukazała się książka, szefa polskiej organizacji emigracyjnej na Węgrzech, który też ocenia się, że uratował około kilku tysięcy Żydów. Dalej, nie ma ani słowa w książce Grossa i dlatego to jest ta wielka nieuczciwość moralną, która przyznał nawet związany autor, redaktor Tygodnika Powszechnego, tak hołubiącego Grossa, Maciej Kozłowski. Wręcz oskarżył Grossa w związku z niektórymi jego tekstami o nieuczciwość moralną. Otóż, że Gross nie napisał ani jednego zdania na temat Polaków, którzy zginęli, którzy zostali straceni za pomoc Żydom. I teraz znów przedstawia chłopstwo polskie w jak najgorszych barwach. W ogóle przedstawia, że polskie społeczeństwo wzbogaciło się w czasie wojny. Wzbogaciło się na grabieży Żydów. Wiemy, jak, w jakim stanie Polska wyszła, jak zrujnowana właśnie z czasów wojny, ale równocześnie podaje, szczególnie ostro pokazuje ponury obraz polskiego chłopstwa pazernego, chciwego i krwiożerczego. Ar równocześnie milczy o faktach, że całe wioski polskie, między innymi Hucisko w Rzeszowskim i mnóstwo innych, zostało spalonych, zniszczonych przez Niemców właśnie za pomoc Żydom. Ginęły kobiety, dzieci. Pisze o tym znów Teresa Prekerowa w najnowszych dziejach Żydów w Polsce. To wszystko świadomie pomija Gross. Pomija dlatego, że nie pasowało do jego konwencji pokazującej w maksymalnie obrzydliwy, czarny sposób Polaków jako naród katów i grabieżców, w którym tylko maleńka mniejszość wyłamywała ze schematu, a powszechne było działanie antysemickie, antyżydowskie i grabieżcze. Chodzi o to, żeby kongresmeni, członkowie Izby Reprezentantów, Senatu Amerykańskiego i inne wpływowe kręgi amerykańskie, dzięki tej książce, dzięki recenzjom, ogromną klakę rozpoczętą już parę miesięcy temu na rzecz książki Grossa, popularyzując ją maksymalnie i przedstawiając jako prawdę. To Polacy zgotowali Żydom mały holokaust po holokauście, Polacy dokończyli tego, co zaczęli naziści. Takie po wojnie, takie są wypowiedzi w tych różnych recenzjach, począwszy od Elie Wiesela, znanego z niezbywałej zajadłości antypolskiej, antykatolickiej, pokojowego laureata Nobla, ładny to pokojowy laureat, właśnie też jak ten Nobel jest czasem przyznawany, i właśnie stworzyć taki klimat, że Polacy, krwiożerczy i grabieżczy naród, zagarnęli w podły, nikczemny sposób tak wiele dóbr żydowskich i je trzymają jeszcze. Trzeba więc zrobić wszystko, żeby wymusić na nich odebranie tego mienia. Już to było w planie przy pierwszej książce Grossa, Sąsiadach, tej nagłośnionej w 2001 roku. Tylko wtedy, co stanęło na przeszkodzie, zresztą książka mimo wszystko nie była aż tak agresywna. Była nieuczciwa w wielu względach. Pisałem o stu kłamstwach Grossa, ale książka Strach przebija ją maksymalnie, bo tamta książka Sąsiedzi przedstawiała, atakowała Polaków głównie na tle jednego małego miasteczka, tu Jedwabnego. Gross tu poszedł na całość, stara się przedstawić, że w całej Polsce była taka dzika, agresywna niechęć do Żydów, kolaboracja rzekomo masowa z Niemcami, wynikająca głównie z chęci grabieży. I że dlatego, ponieważ Polacy tyle nagrabili, to trzeba im to odebrać. I to mówię, wtedy w 2001 roku, dlaczego nie wyszło w pełni z tą kampanią? Bo akurat we wrześniu 2001 roku doszło do tego barbarzyńskiego ataku terrorystycznego na wieżę w Nowym Jorku i Ameryka znalazła się po uszy pogrążona we własnych sprawach. Nikt tam nie myślał, co się tam gdzieś dzieje w Europie, nie tylko teraz, ale bardziej w przeszłości. Zajmowano się tą sprawą aktualną tego zagrożenia terrorystycznego. I to właściwie spowodowało przede wszystkim, że ta sprawa na kilka miesięcy już straciła rezonans. Teraz przygotowano tą kampanię dużo mocniej i dużo agresywniej, no i między innymi atak na Kościół. No szczególnie skandaliczny atak na Kościół, wielokrotne oskarżanie części, że w ogóle polskie duchowieństwo było rzekomo fundamentalnie antysemickie, że antysemitom, zdecydowanie nielubiącym Żydów, był kardynał Sapieha, metropolita krakowski. Otóż jest bardzo wiele informacji, między innymi ze słynnej książki dyrektora szpitala zakaźnego w Krakowie, Żyda, lekarza w getcie, dyrektora szpitala zakaźnego w getcie, Aleksandra Biebersteina, zakłada Żydów w Krakowie, który pisze o tych właśnie próbach pomagania Żydom przez kardynała Sapiehę, wtedy arcybiskupa, metropolitę krakowskiego. Ale przede wszystkim to właśnie Sapieha, oskarżony o rzekomy antysemityzm, był głównym organizatorem potajemnej pomocy Żydom. Fałszowania metryk, sztu i tak dalej, po prostu zmieniania nazwisk, ukrywania ich w klasztorach. To od niego wychodziły te właśnie polecenia na całą Małopolskę. Mówiąc o jego próbach bezskutecznych interweniowania u generał gubernatora Franka na rzecz Żydów. No ale tam spotykamy się ze zdaniami. Kanibalistyczna teologia, która dominowała w umysłach polskiego duchowieństwa. No zwroty są niesamowite. Oskarża, że wielka część księży, zbyt mało księży publicznie protestowało przeciwko temu ordowaniu Żydów, nie mówiło, albo że przynajmniej pocztą pantoflową nie wzywało parafian do pomocy Żydom i że ci księża byli wspólnikami Lerowskimi. Pierwszy publiczny protest w tamtych warunkach, to wiadomo, czym się kończył i przede wszystkim nie miałby żadnej skuteczności. Wielokrotnie różni zakonnice i księża byli mordowani. No właśnie, książka wokół Jedwabnego, na którą Gross niejednokrotnie się powołuje, wydawnictwo IPN-u pokazuje całe mnóstwo księży właśnie na tych terenach Podlasia, które Gross oskarża o szczególny antysemityzm, księży, którzy zostali aresztowani czy zamordowani przez Niemców. Jeden ksiądz właśnie za to, że zdecydowanie występował w obronie Żydów, inni za pomoc i pokazuje zachowania duchownych katolickich w obronie Żydów. A to ilu Żydów uratowało się w klasztorach. Między innymi zresztą o tym wspomniał rzetelnie niedawny minister spraw zagranicznych Dawid Rotfeld, też uratowany właśnie w nim klasztorze. To wszystko jest przez Grossa całkowicie pominięte. Jakakolwiek informacja o pomocy klasztorów, o pomocy tak wielkiej duchowieństwa i mówię, poza sprawy dalsze bezczelnych wyjątkowo fałszów. No na przykład same już niektóre dane. Gross dalej twierdzi, że 1600 osób zamordowano w Jedwabnym. Pisze to, chociaż badania IPN-u, Kieresowskiego nawet, Kieresa wiadomo bardzo krytycznie oceniam, ale nawet te badania pokazały, że mogło być tylko zamordowanych wtedy około 300 osób. Zresztą notabene w Stodole nigdy by się nie zmieściło te 1600 osób, jak wtedy odkreślaliśmy.
I dodajmy, panie profesorze, badania IPN-u kierowanego jeszcze przez ówczesnego prezesa, pana profesora Leona Kieresa, który
popierał nowe
pojęcie w ogóle w medycynie sądowej, dotychczas niespotykane, które nazywa się częściowa ekshumacja. Jak nam mówił tutaj o tym specjalista, pan profesor Jan Murjankowski, nie żyjący już, no częściowa ekshumacja to jakby komuś powiedzieć, że jest częściowo w ciąży, a częściowo w ciąży nie jest.
To właśnie przerwanie w ogóle ekshumacji było tym skandalem.
I tym bardziej wysłanie do ekshumacji, nie wysłanie tam żadnych specjalistów z medycyny sądowej, a archeologów, to tak samo.
No i właśnie wtedy, kiedy już znaleziono pierwsze naboje, a gdyby znaleziono ciało przestrzelone, to przecież byłby jaskrawy dowód, że właśnie Niemcy uczestniczyli w spaleniu, że właśnie Niemcy strzelali do tych próbujących wydostać się Stodoły. I właśnie tego obawiano się, że to by uderzyło ostatecznie w Grossa. No więc dalej to jest po prostu prawdziwa bezczelność z punktu widzenia naukowego. Podtrzymywanie tezy o tych 1600 zabitych, kiedy została dawno obalona wskutek badań. Inna sprawa. O Kielcach. Gross podaje, że rzekomo w zajściach antyżydowskich, które doprowadziły do zabicia Żydów, jak popisaliśmy, podkreślaliśmy, zresztą pisze też to profesor Wolniewicz i Musiał, znów przypominają w naszym dzienniku, dawno, ja pisałem w tym cyklu pięcioodcinkowym kilka tygodni temu, że Żydzi zginęli głównie z rąk formacji reżimowych, wojska, milicji, Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, UB, a więc to potwierdzało tezę o prowokacji władzy komunistycznej. On to wszystko przemilcza i dalej podtrzymuje najbardziej jaskrawe głupoty propagandowe głoszone kiedyś przez władze komunistyczne. A więc na przykład twierdzi, że to 1/4 ludności Kielc uczestniczyła w pogromie. 1/4, to wtedy było 49 tysięcy ludności Kielc, to około kilkanaście tysięcy osób. Podczas gdy nawet prokurator Falkiewicz, którego bardzo ostro krytykowałem za to usprawiedliwianie hipotezy, bronienie hipotezy o tym, że to była spontaniczna akcja antysemicka, nawet prokurator Falkiewicz, podobnie jak poprzedni badający sprawę, twierdzi, że nie mogło być więcej niż 500 osób zebrać się na plantach. Nigdy nie było więcej niż 500 osób przed domem żydowskim. A według zresztą sędziego Jankowskiego było około 300. No więc 300 a kilkanaście tysięcy, to jest ta ogromna różnica, czy 500 nawet, a kilkanaście tysięcy. Inna sprawa, taka bardzo jaskrawa, otóż ja go zapomniałem w pośpiechu książki, to miałem, mam tutaj, miałem pokazać ten strach, no ale to tak, to amerykańskie wydanie i miałem parę innych rzeczy jeszcze pokazać, ale tak ten łupał, zdaje się, działa. Otóż na przykład już na okładce książki, to jest bardzo wymowne, Gross twierdzi, że pogrom w Kielcach był najkrwawszym pogromem Żydów w czasach pokojowych w XX wieku. Bo tak oczywiście w czasie wojny, jakby musiał wymieniać, to byłoby te pogromy niemieckie, ukraińskie i tak dalej, ale twierdzenie, że najkrwawszy w czasach pokojowych w XX wieku. No to przypomnę, że pogrom w Odesie, według tego, co choćby piszą w najnowszych dziejach historii Żydów, według tego, co pisze historyk Paul Johnson, historia Żydów, pogrom w Odesie w 1905 roku, ponad 400 zabitych Żydów, dodajmy w tym ojciec słynnego pisarza Izaka Babla, pogrom w Kiszyniowie, ponad 50 zabitych. Przypomnę, w Kielcach zginęło 37 Żydów i 3 Polaków. Pogrom Kryształowej Nocy w 1938 roku, 92 zabitych Żydów. No więc takich kłamstw faktograficznych jest ogromnie wiele. Ale co jest typowe dla książki Grossa? To, o czym pisał między innymi autor Marcin Fabiański w Przekroju, skądinąd bardzo bliskim Gazecie Wyborczej, aż nawet byłem zaskoczony, że nagle nawet i tam bardzo krytycznie oceniono fałsze Grossa. Więc zarzucił Grossowi, że u niego jest schemat westernu, pokazujący Polaków jako łajdaków, a Żydów jako właśnie szlachetne postaci. I w związku z tym, że tam nie ma żadnej rzetelności historyka, żadnej moralnej uczciwości. Tam jest tylko teza, maksymalnie tendencyjna, fałszywa teza, pokazać wszystkich Polaków jako, że ogromną część Polaków, przepraszam, nie wszystkich, bo są tam wyjątki, jako nieuczciwych, jako odpowiedzialnych za to, że nie opłakali Żydów, że obojętnych, nie pomagali, bo grabili, a równocześnie maksymalne wybielanie Żydów. I tak oskarża Polaków o rzekomą tą taką wielką kolaborację z Niemcami w czasie wojny, akurat Polskę. Polska była tym krajem bez quislingów, bez kolaborantów w skali krajowej. Byli oczywiście, byli i łajdacy, byli i szmalcownicy, ale właśnie oni stanowili niewielką część społeczeństwa. Natomiast pomija całkowicie fakt masowej kolaboracji dużej części środowisk żydowskich z władzami sowieckimi w latach 39-41 na Kresach, gdzie dochodziło też do mordowania Polaków i w 39, i w 41 roku słynne zabójstwa duchownych w dominikanów w klasztorze w Czortkowie, kilkanaście osób zamordowanych właśnie przez komunistycznych Żydów, pisał o tym, o tej przemilczanej kolaboracji. Ja pisałem w książce Przemilczane zbrodnie, pisał profesor Szczembosz, pisał Marek Wierzbicki, doktor Marek Wierzbicki z EPN-u, Chodakiewicz i tak dalej. Pisali liczni autorzy żydowscy. Pomija całkowicie fakty takich zbrodni dokonanych na Polakach, których wiem między innymi ze świadectw żydowskich, akurat uczestników tej zbrodni w Koniuchach, wymordowanie całej wsi polskiej, wymordowanie wsi polskiej w Nalibokach. A jak mówi o o tej kolaboracji komej Polaków, milczy całkowicie o zbrodniczym wobec własnych Żydów rodaków zachowaniu policji żydowskiej Judenratów, niezwykle okrutnym, bezwzględnym. Żydzi z policji żydowskiej mieli obowiązek dostarczać na Umschlagplatz w Warszawie te 10 osób. Nie. I robili wszystko, bo dostarczali czasem krewnych, czasem rodziców. Są przypadki niezwykle haniebne, opisane przez takich słynnych autorów żydowskich, jak Ringelblum, jak kapłan, dyrektor szkoły, jak Hannah Arendt, słynnej książce Eichmann w Jeruzalem. Te wszystkie fakty są przemilczane, bo ma się stworzyć obraz tylko bardzo dobrych, szlachetnych i niewinnych Żydów i złych Polaków. Między innymi nawet w Gazecie Wyborczej, w tekście skrajnie wybielającym książkę Grossa, akurat publikowanym dzisiaj, profesora Wróbla z Kanady, znanego zresztą z poparcia do różnych form antypolonizmu, jest nawet w tym przypadku jest pewne zastrzeżenie. Gross nazywa mniejszość żydowską jednym z najbardziej państwowotwórczych elementów II RP. Nie wiem, czy zgodziłaby się z tym ludność żydowska niektórych regionów, na przykład Wileńszczyzny, Białegostoku i ze Śląska, która szczególnie na początku okresu międzywojnia nie ukrywała, że nie chce należeć do Polski. Dodajmy także Poznańskiego, inne ten. No wiemy, że wielka część ludności żydowskiej, ta zwłaszcza związana z lewicą, nie tylko nie uważała się za element narodowego państwa polskiego, ale działała bardzo ostro przeciwko niemu, a przecież czołowy przywódca żydowski w czasie Greenbaum tworzył blok mniejszości narodowych w współdziałaniu z Niemcami, więc cóż to były za działania państwotwórcze? Owszem, były inne środowiska żydowskie. Ja pisałem o tym, przemilczani polscy patrioci, ruch Żydów asymilatorów, ale właśnie, czy Żydzi asymilatorzy to byli kimś ogromnie odległym od Grossa, od jego fałszu. Tak więc, no i dalsza, szczególnie skandaliczna sprawa. Jak Gross na kilkudziesięciu stronach swojej książki, ponad 50 stronach, wybiela rolę środowisk żydowskich w komunizmie. Zafałszowuje niesamowicie tę historię, twierdząc, że właśnie była to mała rola, że nie można przesadzać, a jak wiemy, począwszy od Bermana, głównego odpowiedzialnego za bezpiekę i najbardziej wpływowego przez lata w dobie stalinizmu, bardziej wpływowego.
Ale to
poprzez Fejdina, Romkowskiego, Światło.
Panu Grossowi potrzeba by wysłać chyba jeden z dwa lub trzy wstecz numery biuletynu IPN-u. One tam szczegółowo zapisane są te proporcje, jakie nacje tworzyły aparat ucisku i terroru w Polsce komunistycznej. No i okazuje się, że właśnie komuniści pochodzenia żydowskiego, ci, którzy współpracowali przed wojną, w czasie wojny i później po wojnie wkroczyli tu jako triumfatorzy do Polski, to oni w ogromnej mierze tworzyli ten aparat. To było ponad 1/3 składu osobowego, z tym, że im wyższe szczeble, tym większe zagęszczenie tego typu ludzi było w tym aparacie terroru.
No właśnie, począwszy od Bermana, który był najwyższą postacią, jeśli chodzi o bezpiekę i był szczególnie odpowiedzialny za ten aparat terroru, potem za wyjątkiem Radkiewicza, ministra, który jednak był tam figurantem, ponieważ który z bardzo słabą pozycją, bo podpisał lojalkę wobec policji sanacyjnej przed wojną, to już wiceministrowie spraw wewnętrznych, wszyscy dyrektorzy departamentów w Ministerstwie Bezpieczeństwa, no i różne takie osoby jak Światło, Fejgin, Różański i tak dalej, a potem przecież jeszcze i sławetny brat Adama Michnika, a zbrodnie Morela. Dlaczego Gross pomijał faktem na przykład taką historię opisaną przez tak uczciwego, rzetelnego autora żydowskiego jak John Sack, który oko za oko o tym wymordowaniu przez Morela i jego współpracowników żydowskich z bezpieki około 1600 osób w obozie Świętochłowicach w ciągu niecałego jednego roku 45.
No to więc to tyle osób, ile Gross chciał umieścić w stanowie Jedwabnem.
Tak. No i dodajmy jeszcze inne przykłady. Tamtych fałszów jest bardzo wiele. Na przykład nie dowiemy się, jak wielką część wielka część Żydów była na kierowniczych stanowiskach w aparacie władzy w Związku Sowieckim przez wiele lat. On dopiero zaczyna pisać o tym, jak zaczęła się fala zerwania ze Stalinem, zerwania ostrego ataku Stalina na sionizm. Nadsjonizm procesów, ale to był rok 49, 50, 51. Kłamie przy tym niejednokrotnie, na przykład nazywa ofiar, pisze o działalności, przykład działalności antyżydowskiej, prześladowania Żydów, o procesie Rajka na Węgrzech. Otóż Rajk był kimś w rodzaju Gomułki, komunistą tym węgierskim, narodowym, który został powieszony właśnie dlatego, że podpadł rządzącej Węgrami czwórce przywódców pochodzenia żydowskiego, a więc Rakosiemu, Gere, Forkaszowi, Odbezpieki i Rywajowi. No więc takich kłamstw jest ogromnie wiele. Ja mówię w dalszych odcinkach naszego dziennika, ma w środę, czwartek, ukażą się dalsze odcinki, bo mówię, i tak z trudem to robiłem, maksymalnie w te upały to jest ogromnie ciężkie, ale co jest ważne, że książka Grossa jest tak wyjątkowo bezczelna, plugawa w swoich kłamstwach, że myślę, że może przyczynić się przy tym całej podłości, przy ogromnych szkodach, które może wyrobić w Stanach Zjednoczonych dla naszej, ona, ta książka i ta fala recenzji, może przyczynić się do obudzenia Polaków. Teraz te osoby, które chwaliły Grossa, które broniły Grossa, przedstawiały go niemal jako wielki autorytet, twierdziły kłamliwie, że jest Polakiem. On sam przedstawia się, zależnie od sytuacji, raz jako Polak, a najczęściej jako Żyd. Sto kłamstw Grossa, bo dałem fotokopię deklaracji intelektualistów żydowskich z Jarton, gdzie wyraźnie jest nazwisko Grossa obok rabina Szudricha i innych i tak dalej. Więc te osoby, które chwaliły Grossa, jak na przykład Adam Michnik, który nazwał go dziedzicem tradycji Mickiewicza, Słowackiego, Miłosza, Gombrowicza i tak dalej, jako w rozrachunku narodowym, rozbijaniu kłamstw i tak dalej, teraz wychodzą po prostu bardzo żałośnie. Po prostu Gross odsłonił się maksymalnie i na tym tle teraz jego bronienie, to jest dla mnie, jego chwalenie, jego popularyzowanie, to jest czymś absolutnie niegodnym. Po tym, co Gross napisał w tej książce, to jest po prostu zdradą Polski, jest godzenie w interesy Polski. Jest znamienne, że nawet Maciej Kozłowski, którego krytykowałem za skrajny filocemityzm jako ambasadora polskiego w Izraelu, redaktor Tygodnika Powszechnego, który w wielu sprawach dalej zakłamuje i chwali Grossa, napisał w Rzeczpospolitej 15-16 lipca fakty i uprzedzenia, czyli stracona szansa na dialog. Jest to wielki artykuł, obszerny, prawie dwukolumnowy, i w tym artykule jednoznacznie jest negatywna ocena kłamstw Grossa, twierdzenie jego nieuczciwości moralnej i między innymi już takie zdanie w podtytule. Jan Gross twierdzi, że Polacy czuli się współwinni zagłady i w jej wyniku odnieśli materialne korzyści. Powrót nawet garstki ocalałych Żydów widzieli jako zagrożenie. Próbuje też dowieść, że między nową narzuconą przez Związek Sowiecki władzą, a przeciwną tej władzy ogromną większością polskiego społeczeństwa istniało ciche porozumienie, którego celem było pozbycie się z Polski całej ocalałej społeczności żydowskiej. Obie te tezy są głęboko fałszywe i stanowią grzech przeciwko intelektualnej uczciwości. No więc mówię, nawet Maciej Kozłowski.
Panie profesorze, może oddamy teraz głos na chwilę jeszcze słuchaczom?
To może jeszcze tylko, już za chwilę, ile mamy? O, już strasznie mało.
Ja bym tylko dodał a propos Adama Michnika, który tak wychwalał pana Jana Tomasza Grossa. No poczekajmy, aż pan Adam Michnik nazwie pana profesora Grossa człowiekiem honoru, to wtedy będzie już wszystko jasne.
Tak, ale jeszcze zanim oddam, to jednak ta jedna podstawowa sprawa. Skandalem jest, że dalej są niektórzy autorzy, którzy próbują chwalić Grossa, i to właśnie tekst pana Wróbla w dzisiejszej Gazecie Wyborczej, to jest ogromny skandal po prostu, który w tekście pisze się: książka Strach wybitna, poruszająca, inspirująca, to lektura obowiązkowa dla wszystkich, którzy interesują się najnowszą historią Polski. Podziwiam Grossa za przenikliwość i odwagę. W Tygodniku Powszechnym napisano Za rozpoczęcie debaty 16 lipca napisano, należycie Grossowi jakieś szczególne państwowe wyróżnienie. No są to skandale i ja myślę, że tutaj powinno się ogromnie ostro wystąpić przeciwko tym fałszom, ale apeluję o coś innego. Apeluję do władz polskich. Ja się dziwię, że MSZ dotąd nie zareagował na fałsze Grossa. Dziwię się tutaj zachowaniu pani minister Fotygi, która zareagowała owszem na ten nikczemny tekst o prezydencie Kaczyńskim i jego bracie w mało znaczącej skądinąd niemieckiej gazecie. A tu chodzi o książkę popularyzowaną w wielu gazetach, tygodnikach amerykańskich. Tu powinna być reakcja. Tu powinna być reakcja ambasadora Polski Reitera, a on zareagował tylko, tu ma informacja, na na recenzję w Baltimore Sun, zamiast uderzyć, zaprotestować przeciwko samej pełnej fałszu książce. Ponadto mamy władze patriotyczne. To nie jest czas Kwaśniewskiego. Apelowałbym do PiS-u, do sojuszniczych z PiS-em partii koalicyjnych, partii patriotycznych, o zareagowanie do posłów, o interpelację. Tu trzeba działać, bo szkody, jakie mogą być z tego wyniknąć, mogą być ogromne. I teraz inaczej wygląda też sprawa felietonu Michalkiewicza. On właśnie ostrzegał przed wymuszaniem. I była u Michalkiewicza w jednym z tekstów też było podane stwierdzenie, że premier Marcinkiewicz w jakiś sposób zobowiązał się do jakichś odszkodowań dla Żydów. Uważam, że to byłby ogromny błąd, niesamowity. Nawet gdyby to chodziło tylko o 2-3 miliardy dolarów, to na zasadzie podajesz palec, potem będzie całą rękę. Jest to ogromnym nonsensem. Polsce zniszczono tak wiele dóbr i mienia i to byłoby ogromnym skandalem. A propos grabienia, też były różne grabienia. Było grabienie w latach 39-41 polskiego mienia na Kresach, w którym uczestniczyły też osoby komunistów pochodzenia żydowskiego. Było to, co robił Minc. Też przypomnę, gospodarką polską kierował Minc, jeden z trzech najbardziej wpływowych polityków komunistycznych obok Bermana i Bieruta. On zniszczył polski handel. Tych spraw jest bardzo wiele. Jakie miał otoczenie, to pisał Andrzej Wróblewski, jeden z najuczciwszych autorów żydowskich, zresztą w świetnej książce Być Żydem, który opisał właśnie tę rolę niektórych środowisk żydowskich w stalinizmie.
Może spróbujmy odebrać przynajmniej kilka głosów.
Tak, jest wielu rzeczy innych, jest tyle tematów i nawet zaniedbanych.
Te drugie rzeczy spróbujmy przerzucić na drugą część audycji w Radiu Maryja. Drodzy Państwo, w naszym studio jest pan profesor doktor habilitowany Jerzy Robert Nowak. Zapraszam do wspólnej rozmowy, telefony do naszego studia telewizji Trwam tutaj w Toruniu. 056-657-0011 dla Polski Północnej, 12 dla Polski Południowej i odpowiednio 657-0013 lub 14 dla zagranicy, kierunkowy 004856 za oceanu 011-4856. Odbierzmy pierwszy telefon, słuchamy Radio Maryja i Telewizja Trwam. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto mówi skąd?
Kłania się Jurek z Torunia.
Kłaniamy się, panie Jerzy.
Ojca Jacka i pana profesora.
Witamy.
No strasznie się tych rzeczy słucha, a rzeczywiście czasy idą coraz cięższe. Zgadzam się z panem profesorem, że nie tylko chwalenie po tym wszystkim jeszcze w jakichkolwiek mediach i przez kogokolwiek pana Grossa trzeba by nazwać mianem zdrady interesów polskich, ale...
No poczekaj, no zobacz. No.
Halo?
Tak, tak.
Ale także i zaniechania, których niestety z przykrością to obserwujemy. Zresztą wiele z tych zaniechań pan profesor dzisiaj sam przypomniał, na przykład niewyświetlenie tych filmów, które ukazują w innym świetle wydarzenia kieleckie przez bądź publiczną telewizję, bo ja nie mówię prywatne, niech sam sobie tam wyświetlają co chcą, ale publiczna telewizja, jeżeli takich rzeczy nie wyświetla, nie próbuje prezentować punktu widzenia polskiego, to tutaj się nie da tłumaczyć, że telewizja jest niezależna, że to wolność słowa, że pan premier nie ma wpływu. No to jeżeli nie ma, to niech zrezygnuje z premierowania. I niestety, no ale zaklinaniem deszczu w tej no w tym kontekście, o którym tutaj mówimy, zaklinaniem deszczu trzeba nazwać nazywanie tego rządu koalicyjnego rządem narodowym, jeżeli takie zaniechania podejmuje. Ja bym prosił może, zwracam się z apelem właśnie może do pana profesora, żeby no, zebrać może, sformułować jakiś zdecydowany apel, a wręcz żądanie, wprost do pana premiera Kaczyńskiego zaadresowane, ze wskazaniem na działania, jakie trzeba by było już i natychmiast podjąć. Na przykład ja nie rozumiem, nie wiem, czy pan profesor się zgodzi z tym, ale ja nie rozumiem, dlaczego w tym świetle, po tym wszystkim, co pan Gross robi od marca 68, o czym pan profesor był uprzejmy wspomnieć, aż po chwilę obecną i po jego najnowszą książkę, dlaczego ten człowiek jeszcze jest wpuszczany do Polski? Czy my nie mamy służb granicznych, które mogą dostać zdjęcie tego człowieka z poleceniem, żeby go do Polski nie wpuszczać? No, są proste, elementarne zasady, dopóki nie odwoła kłamstw, bo strzeżenie interesu polskiego jest, przepraszam za określenie, psim obowiązkiem rządu. To nie jest łaska, że, czy jakaś element gry taktycznej, czy czegoś takiego.
Tak, panie Jerzy, dziękujemy bardzo.
Prosiłbym o ustosunkowanie się do tego. Co pan profesor o tym?
Szczęść Boże.
Dziękuję. Panie Jerzy, ja bym tutaj może zaczął od tego, od końcowych spraw. Otóż ja sam uważam, że należało najpierw, że po takim czymś, po takiej łajdackiej, nikczemnej książce jak Strach, powinien być Gross uznany za persona non grata, a nie żeby on występował jeszcze z referatem na spotkaniu w Krakowie i ten referat nagłaśniany w katolewicowym tygodniku powszechnym Rzeczpospolitej Wyborczej, to są po prostu wywiad w polityce, to po prostu są postkomunistycznej polityce skandale. Ale ktoś z publicystów mnie przekonał i to chyba, że w ogóle nie tam nie wpuszczanie, wpuścić do Polski, ale należało natychmiast wystąpić zarzutami sądowymi. Przecież tak jawne oszczerstwa, jeśli w świecie karze się za milczenie o tragedii Żydów, czy zakłamanie, przemilczanie, zafałszowanie tej sprawy, negowanie, to przecież tutaj jest to świadome oczernianie zachowania całego narodu.
Tu odeślijmy tylko do kazusu profesora, zdaje się, Johna Ewinga, który ostatnio został aresztowany
w
Austrii, prawda? No, wjechał teraz do zresztą Austrii, zrobił, zdaje się, jeden wykład i potem policja zamknęła
zresztą
go.
Zresztą teraz wprowadzono przy tej ustawie o lustracji, o tym też nie mieliśmy, że może być kara 3 lat więzienia za fałszowanie Polski. To właśnie jeden sposób, który to podkreślał, to co w kontekście fałszów Grossa. Już tu właśnie. Ale jeszcze, przepraszam, tutaj, ja myślę, że tu a propos premiera. Akurat Jarosław Kaczyński najmocniej jak dotąd z wszystkich polityków występował z krytyką antypolonizmu przy tej okazji i między innymi krytykował ten spadek KPP, tradycji komunistycznej partii polskiej, tak antypolskiej, i mówił, że im słabsza będzie Gazeta Wyborcza, tym lepiej dla Polski. Natomiast ja mam zastrzeżenia bardzo poważne do Marcinkiewicza i jego doradców, do mojego premiera Marcinkiewicza. Natomiast przydałoby się, i tu panie, że się zgadzam, apel do premiera, aby poszedł w tej sprawie, której widać nie dotarło do niego w pełni informacji o tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych i jak szkodliwa jest ta książka, żeby zareagował maksymalnie. Mówił premier, że będzie dawał czerwone kartki tym ministerstwom, które nie spełniają. No właśnie, uważam, że MSZ powinien dostać czerwoną kartkę za zaniedbania. Już stracone zostały 2 miesiące, w których trzeba było reagować. Jak reagować? Między innymi powinny być jak najszybciej posłane polskie teksty po angielsku, polskich autorów, naukowców, udokumentowane, zbijające fałsze Grossa do Stanów, bo tam trzeba zareagować, tam są te największe szkody. A druga rzecz, powinno się stworzyć przygotowania dla stworzenia Instytutu Obrony Polskości. Musi się coś takiego zrobić, bo rozmiary fałszów, ogromnie dla nas groźnych i kosztownych, no co to oznacza, gdy się rozpocznie kampania? 65 miliardów dolarów. Jeśli by na nas wymuszono, jakie to byłyby skutki dla Polski biednej, już i tak ledwo dyszącej?
Odbierzmy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja i Telewizja Trwam. Halo?
Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wiekowalne. Kto mówi skąd?
Ja, Władysław z Mannheimu.
Panie Władysławie, bardzo proszę o króciutkie zadanie pytania, ponieważ czas już nasz powoli dobiega do końca. Proszę bardzo.
Ja chciałem tylko z pana profesora pozdrowić, ponieważ poznałem go w latach 80. Ja byłem internowany i musiałem z Polski wyjechać, ale praca pana profesora mi się bardzo podoba. Jest bardzo rzeczowy, konkretny, nie ma tego zakłamania, co w całej prasie. I chcę po prostu zwrócić uwagę na jedną rzecz, która mi się bardzo nie podobała, to właśnie zaraz po okrągłym stole. Ten stół według mnie nie powinien w ogóle istnieć, tylko dlatego, że wszyscy ci ludzie, nawet z Solidarności, wzięli się, odwrócili, tak jak pan profesor powiedział, że władza obraca każdego człowieka w 180%, staje się ten człowiek inny. Również część ludzi Solidarności stała się zupełnie inna. Tak. I dlatego uważam, że powinno się również te parę osób Solidarności również mieć na uwadze w pewnych rozliczeniach. Ponieważ mamy również pełno bardzo ludzi bogatych, którzy powstali nieuczciwie również z tego ruchu.
Tak, dziękuję bardzo.
Dziękujemy. No myślę, że ważne jest, że już pryska ten mit elitki, różnych autorytetów, że bardzo poważnie skompromitowany został Michnik tymi zachowaniami, między innymi antylustracyjnymi, przeciwko dekomunizacji, no i jego współpracownicy, no taki jak Maleszka, jeden z czołowych publicystów Gazety Wyborczej, który specjalizował się w atakach na naród, kościół i tak dalej, okazał się agentem. Ale może jeszcze jakieś jedno krótkie pytanie?
Znaczy ja bym tylko tutaj to do wypowiedzi pana Mariana powiedział tyle, żebyśmy przestrzegałbym może przez takim daniem wpuszczenie się w taki tok myślenia, jaki ostatnio próbuje nam fundować właśnie te wszystkie elitarne w cudzysłowie media. Mhm. Przy okazji na przykład spraw lustracyjnych, prawda, o proszę, że tutaj czarne karty kościoła, bo tutaj jakiś ksiądz się okazał współpracownikiem, czy czarna karta Solidarności. Przede wszystkim trzeba zawsze to stwierdzać. Komunizm nie był żadną czarną kartą ani Solidarności, ani Kościoła katolickiego. Komunizm to była po prostu czarna karta w historii pisana przez Związek Radziecki i jego sojuszników, współpracowników w Polsce i za to powinni oni być pociągnięci do odpowiedzialności i rozliczeni. I dobrze chyba się stało, że Anna Walentynowicz, ksiądz prałat Henryk Jankowski wreszcie ujawnili nazwiska tych ludzi podłych, którzy byli tworzyli ten aparat terroru.
No właśnie o tym nawet wczoraj mówiłem w audycji z kolei dla Radia Chicago, dla redaktora Wierzewskiego, właśnie, że i dobrze, że nasz dziennik wydrukował już tą pierwszą listę tych pracowników SB. Myślę, że tu jest też ważne, żeby ujawniać nie tylko tych tajnych współpracowników, ale tych, którzy od góry dominowali tym aparatem i notabene pracowali w interesach Związku Sowieckiego. To była po prostu zdrada kraju, zdrada Polski i przecież wiadomo, że gdyby nie siły sowieckie, nie groźba ciągła właśnie interwencji, to przecież sami Polacy by dawno tą mniejszość prokomunistyczną obalili, tak jak można było to zrobić w 1956 roku, gdyby nie było groźby sowieckiej, a Węgrzy przekonali się wtedy najlepiej, co to oznacza.
Dziękujemy bardzo. Zapraszamy na drugą część spotkania, 21:40, a teraz przekazuję głos do studia nasz wielki Wigury.